Drodzy bracia i siostry, witam was z tego miejsca. Już ustałem wczoraj z bratem Jackiem, dzisiaj staję bez niego, więc nie mogę tylko po kimś powtarzać, muszę sam myśleć, co mówić. Wykład Eldad i Medad, jeden z tych wymienionych na spisie treści, to kolejna nasza pozycja w tym pamiątkowym, rocznicowym naszym wspólnym spotkaniu. Historia, która nas będzie interesowała, jest zapisana w 4 Mojżeszowej, 11 rozdziale. Ja na początek zechcę odczytać cały ten fragment, który się z tym wiąże, a potem zechcemy sobie zwrócić uwagę na to, co jest ważne w tym temacie. 4 Mojżeszowa 11, począwszy od 24 aż do 30. Skończymy sobie ten cały fragment. Nie wszystko dotyczy ich bezpośrednio, ale wszystko się wiąże z nimi, a w moim wykładzie będę potrzebował całego tego kontekstu. Czyli 4 Mojżeszowa 11, począwszy od 24. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku, przemówił do niego, wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali. No i tutaj zależnie od przekładu można różnie, najczęściej mówią przekłady, że albo nie ustawali, to jest chyba Biblia Gdańska tak mówi, a nowoczesne przekłady mówią, a potem nigdy, a potem się to nigdy nie zdarzyło. Ja o tym zdaniu będę mówił później trochę więcej, na razie tylko sygnalizuję, że końcówka tego wersetu różnie jest tłumaczona. Lecz w obozie, 26, pozostali dwaj mężowie, jeden Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości. Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Na co Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie, aby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. Eldad i Medad, które się pojawiają jako bardzo dwie ciekawe jednostki, należeli do grona 70, których Bóg powołał do pomocy Mojżeszowi, gdyż Mojżeszowi w pojedynkę ciężko było dźwigać wszystkie trudy, ciężary związane z prowadzeniem narodu żydowskiego. Niezwykłość powołania tych dwóch osób, Eldada i Medada, polegała na tym, że w przeciwieństwie do 68 pozostałych nie byli wokół namiotu, tylko sobie w obozie zajmowali się jak gdyby swoimi sprawami. Wiemy, że obóz to obraz na nominalne chrześcijaństwo, a namiot to lud Boży. Więc tych 68 było w gronie ludu Bożego. Stamtąd czerpali naukę od innych z ludu Bożego, którzy wiedzieli więcej, którzy mogli uczyć tych, którzy tam stali obok nich. Natomiast ci dwaj byli w obozie i tamten duch, którego Bóg postanowił wziąć z Mojżesza i przekazać tym 70, także ich dotarł, także ich odnalazł, chociaż nie byli wokół namiotu. A jej reakcja była taka sama jak w przypadku 68, którzy byli przy namiocie. Zaczęli prorokować, wczoraj brat Mirek nam mówił o znaczeniu prorokowania, prorokować, czyli publicznie wyjaśniać, głosić prawdę, rzeczy związane z poselstwem, który mieli do przekazania. W tym obrazie jest oczywiście głębsza myśl. Nas nie interesuje tutaj sam typ jako taki, może Żydów tylko by on interesował, by mogli sobie rozważać różne kwestie z tym związane. Dla nas jest ciekawa, głębsza lekcja, która w tym jest ukryta, bo brat Frank nam opowiadał przecież przed chwilą, że wszystkie, cały pięcioksiąg, a więc także i czwarta Mojżeszowa, jest częścią tych obrazów, które mają pokazywać rzeczy ważne na przyszłość. Więc mamy tutaj obraz tak zwanych 70 drugorzędnych proroków, też wczoraj o tym było powiedziane sporo, albo generalnych starszych, których usługa była dla Kościoła Powszechnego przewidziana. Byli oni aż powoływani w trzech różnych okresach historii. Na początku Kościoła chrześcijańskiego, czyli w żniwie wieku żydowskiego, w okresie między żniwami, który w naszej literaturze czasami jest nazywany interim, tak z angielskiego pozostawione, to niektórzy bracia widzą to interim. Jak ktoś jeszcze nie wie, co się kryje pod interim, to okres między żniwem żydowskim a żniwem wieku Ewangelii. I w tych trzech okresach ta 70 się pojawiała. Czyli w sumie daje nam to 210 osób, ale było więcej powołanych niż 210, bo w przypadku niewierności któregokolwiek z nich, a nie wszyscy byli wierni, następowało zastąpienie tego niewiernego, tak żeby była 70. Więc nie wiemy dokładnie, ilu ich się przewinęło, ale zobaczmy, na 12 apostołów, ilu było powołanych, żeby było 12? 13. Bo po Judaszu miejsce jego zostało zajęte przez Pawła. Czyli w sumie, żeby otrzymać 12 wiernych apostołów, trzeba było ich powołać 13. w przypadku 70, żeby mieć wiernych pielgrzymów 70, nie wiem, czy 80, czy 90, czy 100, trzeba było, takich danych nikt nie posiada na przestrzeni tych wszystkich wieków żniwa, tak szczególnie w okresie między żniwami nie mamy żadnych danych. Co do żniwa moglibyśmy spekulować, ale po co spekulować? Nie byłby to materiał biblijny. Możemy być tylko pewni, że liczba była większa, bo niewierni byli zastępowani przez kolejne jednostki, które były wierne, a jak były niewierne, no to następni ich zastępowali ponownie. Więc tych 70 mężów sugeruje dwie rzeczy, tych szczególnych mężów do pomocy Mojżeszowi. Rzecz pierwsza, jaką oni sugerują, że oni byli, mamy powiedziane, byli powołani ze starszych ludu. Z tego wniosek, że nie byli to normalni Żydzi, tylko starsi ludu. Dla nas oznacza to, że tych 70 szczególnych proroków, szczególnych nauczycieli ludu Bożego było przez Boga powoływanych ze starszych zborowych. Akurat słowo starszy nawet nie musimy zmieniać. Starszy ludu, starszy zborowy, to samo słowo. Więc byli oni powoływani z tych, którzy już jakąś funkcję w zborach pełnili, no co jest zresztą logiczne, bo zbory w swoim własnym gronie już rozpoznały takie osoby przygotowane i z nich zostało wybranych 70 do szerszej pracy. A druga rzecz, jaka z tego wynika, że skoro było 70 ze starszych wybranych, to znaczy, że tych starszych było więcej do wyboru niż 70, no bo to 70 ze starszych. Wnosimy, że wybrani byli najlepsi starsi tam w Izraelu. Podobnie tutaj, prawda, z różnych starszych zborowych Pan do tej 70 włączał tych, którzy posiadali najlepsze kwalifikacje, aby być takimi sługami do szerszego grona osób niż tylko swój własny zbór. Stali ta 68, tak, stało wokół namiotu, już mówiliśmy, namiot, prawdziwy namiot to lud Boży, no bo Bóg mieszka ze swoim ludem poprzez swoje dzieci, poprzez swego ducha, w których ma w jednych i ci usługują innym. Dlatego stanie wokół namiotu to jest stanie wokół ludu Bożego, poprzez który Bóg działa, błogosławi prawdą, duchem prawdy pozostałych, którzy mają go mniej, którzy nie wiedzą jeszcze tego wszystkiego, nie mają takiego charakteru ani wiedzy, więc oni się skupiają wokół tych, w których Bóg mieszka bardziej i dzięki temu błogosławieństwo może być przekazywane dalej. Mamy powiedziane w wersecie 25, że Pan stąpił w obłoku i przemówił do Mojżesza. Obłok, ten, który prowadził Żydów, słup obłoku i ognia, to wiemy, prawda, prawda na czasie. Czyli Bóg podaje Mojżeszowi, naszemu Panu, instrukcję co do wyboru. Taki 70 starszych wstępuje w obłoku. Przez prawdę udziela naszemu Panu informacji na temat powołania takich 70 asystentów, tych drugorzędnych proroków. Ciekawą rzeczą jest to, że werset ten 25 mówi, że odbyło się to, że wziął nieco z ducha, który był w nim. Jest to ważne z tego powodu, że ci nowi, ci pomocnicy czy asystenci zostali wyposażeni w podobnego ducha, jaki był w naszym Panu. Bo wziął tego ducha z Mojżesza i udzielił tego samego rodzaju ducha opieki, troski wokół ludu Bożego, nauczania ludu Bożego, jaki był w naszym Panu. To moglibyśmy sobie zobaczyć może do takiego listu jednego w Nowym Testamencie, żeby zobaczyć, co się wiąże z takim byciem opiekunem. 1 Piotra, 5 rozdział od 1 do 4. Tam tylko zajrzymy. 1 Piotra 5, 1 do 4. Starszych wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodą Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, a nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się on objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Proste słowa, każdy kiwa głową, gdy to czytasz, tak powinno być, a większość chrześcijaństwa tak nie działa. I większość tych starszych, którzy są tymi starszymi, którzy mają tą troskę o lud Boży mieć, jako pomocnicy dla naszego Pana, gwałci prawie wszystko, co tu jest napisane, szczególnie werset trzeci. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Taka jest tendencja upadłego człowieka, że daj mu jakąś funkcję, żeby kogoś pouczył, komuś pomógł, kogoś pobłogosławił, to natychmiast chce hołdu od tego kogoś, posłuszeństwa, poddania, a on będzie panem nad nim. Tak szybko się to przemieszcza. Chociaż w teorii wszyscy czytają i kiwają głowami, że to tak właśnie jest, tak powinno być i tak jest jeszcze. Którzy tak nie robią, potrafią czasami wmawiać, że właśnie tak się zachowują. Ale wracamy do naszego wykładu. Na tego ducha składały się zdolności umysłowe, moralne, religijne, które te osoby musiały posiadać, a także odpowiedni poziom rozwoju charakteru. Wczoraj z bratem Pawłem rozmawialiśmy chwilę, że mówiąc o bracie Johnsonie, mało się mówi o tym, że on miał charakter odpowiednio rozwinięty. Zwykle mówi się o jego ogromnej wiedzy, użyteczności, czasami się pokazuje na jego surowość, ostrość w działaniu, ale mało się uwagi zwraca na to, że przecież będąc takim jednym z tego grona, no i w końcu także członkiem malarskiego statka, musiał mieć odpowiedni charakter i z pewnością musiał mieć odpowiedni charakter, a funkcja, która mu przypadła do wykonania, wymagała od niego bezwzględnego respektowania pewnych rzeczy, ponieważ, jak wiemy, miał do czynienia z braćmi pokazanymi w koźle Azazela. Kozioł jest uparty, on się wyrywa, on szarpie. I gdyby jego zadanie polegało na odcięciu kozła Azazela tam przy namiocie i stał i tak go przepędzeniu, to może mógłby odciąć delikatnie i niech sobie odbiega. Ale wiemy, że jego funkcja polegała na wzięciu za rogi kozła Azazela i doprowadzeniu go od drzwi do przybytku aż do bramy. A tam dopiero była zmiana prowadzącego, prawda? Człowiek na to obrany czekał tam i odbierał, ale przejście do bramy to było trzymanie tego kozła ostro, mocno, żeby on sobie nie pozwalał na dziedzińcu na zbyt wielkie wybryki. W końcu dziedziniec to było grono ludzi usprawiedliwionych z wiary. No i tam także było człowieczeństwo poświęconych. Więc z tego powodu zwykle on tak jest zapamiętywany, prawda? Brat Jack też nam mówił o tym, że nie był takim srogim, jakim go się przypisuje, ponieważ w literaturze, gdy są różne zapisy historyczne, zwykle opisuje się takie fakty, ale gdybyśmy znali go osobiście, pewnie byśmy widzieli wiele ciepła i chrystusowego charakteru w jego podejściu, w jego sercu. Więc na tego ducha, którego tych 70 otrzymało z Mojżesza, z ducha naszego Pana, byłyby zdolności umysłowe, moralne, religijne, odpowiedni poziom dorobku charakteru. Ten charakter jest chociażby dlatego ważny, że Bóg nigdy nikomu nie da pewnego wyższego poziomu służby, jeżeli widzi, że ktoś charakterem nie dorasta. On tego charakteru może nie potrzebuje bezwzględnie jako pierwszej rzeczy do spełnienia swojej misji, jeżeli ma być nauczycielem, ale ten charakter jest potrzebny. Gdyby Bóg dał komuś taki urząd, nie widząc odpowiedniego charakteru, to naraża na szwank i na szkodę tego samego brata, bo on może od razu nie być gotowy, żeby znieść ten urząd w odpowiedni sposób, jak również podopiecznych, tych, których on będzie uczył, bo będzie on, nie mając odpowiedniego poziomu charakteru, on będzie krzywdę robił od pierwszego dnia swojej służby. Oczywiście dlatego też ci, którzy otrzymują takie urzędy, to w chwili otrzymywania takiego urzędu spełniają, mają odpowiedni poziom charakteru i Bóg widzi, że oni mogliby być dobrymi nauczycielami. Judasz też mógłby być w chwili powołania na swój urząd dobrym apostołem. Nawet chyba podejrzewamy, że nasz Pan nie zdawał sobie sprawy, który z apostołów go zdradzi, chociaż wiedział, że taki jeden będzie. Ale gdy powołał 12, jeszcze widział, że wszyscy spełniają, inaczej chyba by nie powołał, jak sądzimy. Powołałby nasz Pan Judasza, widząc, o, ten ma nieszczere uczucia, powołam go na apostoła. No jak, to byłoby coś nie fair. To było dobre serce, tak samo jak cała pozostała 11. Później w trakcie misji nastąpiło wypaczenie. Pan już w pewnym momencie, od któregoś momentu, nie wiemy kiedy, czy w połowie, czy za połową, czy przed połową swojej misji, zorientował się po obserwacji swoich uczniów, który to będzie, ale w dniu powoływania Judasz się nie różnił niczym od pozostałych. To jest właśnie ten duch. I on tego ducha wziął z Mojżesza i tego ducha przekazał na innym, żeby razem z naszym Panem, no tak to jest powiedziane, dźwigali ciężary. Werset 17 naszej 4 Mojżeszowej, 11, tak nawet wprost mówi. Ja zastąpię i tam będę mówił z tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie i włożę w nich. Nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. No i teraz ten werset 25 w jego końcówce. Gdy duch na nich spoczął, to prorokowali. I teraz właśnie, że a potem już nigdy nie prorokowali, a potem to się nigdy nie zdarzyło, albo a tylko jeden dzień prorokowali, czy też nie ustawali, jak podaje Biblia króla Jakuba. Więc dosłownie w tym w hebrajskim tam jest podane, że potem nie dodawali. No i kwestia tego nie dodawali, jak rozumieć nie dodawali, że nigdy nie dodali podobnego doświadczenia, podobnego prorokowania, nie dodali do tego z tego pierwszego dnia. Najciekawszy jest komentarz, Brad Johnson mówi, że nie ustawali. Tak on to tłumaczy, bierze Biblię króla Jakuba, akceptuje i nie robi żadnego komentarza, że to jest złe tłumaczenie. W Pardes Lauder, takie tłumaczenie, to państwo znacie, Pardes Lauder, żydowskie pięcioksięgu, tam w Krakowie jest wydawane. I ten Pardes Lauder też tłumaczy jak większość, to znaczy, że to nie trwało dłużej niż jeden dzień, to prorokowanie, ale daje tam przypis przy tym właśnie stwierdzeniu, z czego wniosek, że sprawa nie jest oczywista ani łatwa, bo nawet Pardes Lauder, żydowskie wydanie, Żydzi przecież chyba swój język powinni znać najbardziej, dają przypis i tam piszą w tym przypisie tak. Nie prorokowali już później poza tym jednym razem. Targum Onkelos, to jest takie tłumaczenie pięcioksięgu na aramejski, bo jak Żydzi poszli do niewoli babilońskiej, to zapomnieli swojego języka. I jak wrócili z niewoli, to już nie tyle po hebrajsku mówili, co po aramejsku. I okazuje się, że aż powstało później pięć przykładów pięcioksięgu na aramejski, który był dla nich jakby taki bardziej codziennym językiem. I ten aramejski przekład z hebrajskiego oryginału po niewoli zrobiony dla Żydów, najbardziej taki powszechny Targum Onkelos się nazywa. I tam oni w tej notatce piszą o tym, że ten Targus Onkelos, czyli tłumaczenie pięcioksięgu na aramejski, tłumaczy jednak słowo lo yasafu, tak to jest po hebrajsku, lo yasafu, jako nie ustali, nie ustawali, czyli tak samo jak Biblia Króla Jakuba, wskazując, iż natchnienie nie opuściło ich do końca życia i że do końca życia mieli wizje prorockie. Czyli widzimy, tłumaczenie jest tutaj, prawda, różne i oni to tak tłumaczą, ale w nocy przyznają, że Onkelos, ten Targum Onkelos tłumaczy to nie ustawali, twierdząc, że nie opuściło ich te wizje aż do końca ich życia, że nie było to tylko ten jeden raz, ten jeden dzień. Teraz przejdziemy bardziej do naszego Eldada i Medada. Dwie osoby, na których duch spoczął, jak mówi werset 26, gdy oni pozostali, tak leży w obozie, pozostali dwaj mężowie, Eldad i Medad. Znowu to pozostali, w oryginale jest napisane mieszkali. Nie ma to większego dla nas znaczenia, czy pozostali, czy mieszkali, ale małe ma. Bo pozostali w obozie oznaczałoby, że oni chodzili zwykle przy namiocie, ale w tym przypadku pozostali w obozie, jakby nie zdążyli przyjść do namiotu, spóźnili się, no i się ociągali. A jeżeli mamy, że mieszkali, no to na stałe, po prostu byli związani z obozem. Bo mieszkanie, a pozostanie w jakimś miejscu, wiadomo, my możemy tutaj, grupa katowicka, prawda, pozostanie tutaj do jutra. No to pozostają, ale to nie mieszkają, prawda? Więc oni pozostaną, więc słowo pozostanie sugeruje tymczasowość, a mieszkanie jednak stałość. Mieszkają na Śląsku, tak, Katowice i okręg, a tu pozostaną do jutra. Więc skoro mieszkali, niech by lepiej oddaje, nawet pasuje do antytypu, że mieszkali. Czyli na stałe te dwie jednostki, Eldad i Medad, na stałe mieli korzenie w obozie. Nie byli związani z działalnością wokół namiotu. Nie było tak, że tylko nie przyszli tym razem, że się spóźnili albo coś im przeszkodziło, tylko że mieszkali w obozie. I w tymże obozie zaczęli prorokować. Czyli co? Mamy dwóch braci z grona tych 70, którzy otrzymali namaszczenie mieszkając w obozie i w tymże obozie zaczęli prorokować, czyli publicznie opowiadać, głosić prawdę, którą zrozumieli. A przenosząc to całkiem na antytyp, oznacza to dwóch braci, którzy byli w obozie w nominalnym chrześcijaństwie, niezwiązani z ludem Bożym, który istniał w tym czasie, a i będąc związani w nominalnym chrześcijaństwie, otrzymali namaszczenie duchem, tym samym, którzy otrzymali bracia związani już z ludem Bożym wtedy istniejącym i tam zaczęli prowadzić swoją działalność publiczną poprzez głoszenie tych rzeczy, które w ramach tego namaszczenia stały się im znane w ich umyśle i przez nich zrozumiane. Dlaczego oni są tacy szczególni? Co to oznacza? Jako jedyni, to ich namaszczenie tam w obozie, nie przy namiocie, tylko w obozie, oznacza, jako jedyni, ci dwaj, zrozumieli pewne prawdy na podstawie własnego, indywidualnego, bezpośredniego badania Biblii. Bez pomocy ni innych z ludu Bożego, którzy mieliby więcej wiedzy, którzy mogliby tą wiedzą im usłużyć, bo już ją posiadali. Tych dwóch było w obozie, w kościele nominalnym, związanych z działalnością wśród nominalnego ludu Bożego i tam poznali przez bezpośrednie własne badanie Biblii pewne nauki. Co więcej, z całego grona 70 znamy imiona tylko tych dwóch. 68 nikt tam nie wymieniał nawet ani jednego, bo hurtem są potraktowani. A tych dwóch, no trzeba jakoś ponazywać. Ten został i ten został. Eldad został, Medad został. To od razu pokazuje, że oni byli w jakiś sposób szczególni. Ktoś mógłby powiedzieć, skoro byli w obozie i tam ich też, no co prawda Bóg o nich nie zapomniał, dołączył do tej grupy, ale ta grupa wokół namiotu to chyba ważniejsza grupa, bo o nich potem jak gdyby dołączył. Nie, okazuje się, że tych dwóch było ważniejszych niż ta grupa 68, bo ich imiona są podane. A podanie ich imion, znaczy ten i ten. A reszta to 68 osób, to już wszyscy siadajcie. Ale tych dwóch posadzimy tu albo tu. Chyba każdy rozumie, że jest to szczególne potraktowanie, pokazanie ich wyższego jak gdyby statusu przed Panem, no chociażby z tego powodu, że bezpośrednie badanie Biblii doprowadziło ich do zrozumienia rzeczy, zrozumienie których od innych albo u innych wymagało kontaktu z ludem Bożym. Bezpośrednie badanie Biblii innym nie dawało wglądu do tych rzeczy, do których oni wyjrzeli. Co na polski znaczą te imiona? Bo zwykle imiona w Biblii coś znaczą. Eldad to umiłowany, a Medad to miłujący. Widzimy, że rdzeń mają ten sam, dad. Po angielsku jest to tatuś, dad. Więc ale to tak tylko przy okazji wyszło przypadkowo. Więc mamy Eldad i Medad. I ten Eldad, Medad pokazują ile w sumie osób na cały okres działalności tych, no w sumie 6. Żniwo wieku żydowskiego, 2 jednostki, jeden Eldad, jeden Medad, 2 braci. Między żniwami 2 braci, żniwo wieku Ewangelii, 2 braci. Nas nie będą interesować wszyscy bracia, bo gdyby tak, to trzeba byłoby wykład ograniczyć tylko pewnie do pierwszych, do żniwa wieku żydowskiego. Więc ja tylko powiem, że ci dwaj bracia w żniwie wieku żydowskiego, Eldad i Medad, to nikt nie jak Paweł i Apollos. Na okres interim, między dwoma żniwami, Eldad to apostoł Jan, a Medad to Jan Wesel. Natomiast nas najbardziej będzie interesowali bracia, Eldad i Medad, na żniwo wieku Ewangelii. Przy czym nie Eldadowi, ale Medadowi poświęcimy więcej miejsca. Bo Eldad to brat Rusel, umiłowany, jak Dawid, to samo znaczenie by miało, a Medad miłujący. Już to imię miłujący pokazuje, że brat Johnson pokazany w Medadzie miał trochę miłości, bo nawet imię takie dostał. Miłujący, ten, który miłuje, ten, który posiada miłość. Kilka słów o bracie Ruselu, ale mówię o nim tylko tak wspomnę, nie, bo głównie chodzi nam tutaj o Medada. Więc parę słów o bracie Ruselu. Jego namaszczenie poza ludem Bożym było troszeczkę dłuższe niż w przypadku brata Johnsona, niż w przypadku Medada, bo trwało no, 2 lata, 1870 do 1872. Był on poza ludem Bożym, ponieważ ludem Bożym wtedy, kiedy brat Rusel zaczynał bezpośrednio z Biblii rozumieć pewne rzeczy, ludem Bożym była tak zwana oczyszczona świątnica. I oni istnieli. Od roku 1846 została wyleczona z głównych błędów chrześcijaństwa, Trójce i tak dalej. I oni istnieli jako taki zarodek tego czegoś, co potem w ruchu paruzji miało się przerodzić w większy ruch. Brat Russell nie był częścią ich, nie czerpał od nich żadnych korzyści. Po prostu niezależnie poza nimi od roku 1872 w tych 2 latach samodzielne studiowanie Biblii doprowadziło go do zrozumienia pewnych rzeczy, po czym czyli był w obozie, nie w gronie ludu Bożego, po czym zaczął te rzeczy ogłaszać innym, będąc jeszcze w tymże właśnie obozie. Brat Russell dołączył do ludu Bożego w roku 1876. Przyszedł do namiotu, dołączył do tej oczyszczonej świątnicy, ale jego zrozumienie przez niego pierwszych nauk i rozpoczęcie publicznego ogłoszenia, prorokowania miało miejsce, kiedy był poza jakimkolwiek istniejącym ludem Bożym w tym czasie. W przypadku brata Johnsona było to krócej znacznie, bo tylko 2 miesiące. Brat Johnson, pisząc o sobie, może nawet podać daty bardzo dokładne, podał co do dnia. Zaczęło się 23 lutego, rok 1903 i potrwało do 5 maja tego samego roku. Tylko 2 miesiące, no 2,5 miesiąca. Bo to mamy 23, a to mamy 5 maja, 2,5 miesiąca. Był wtedy w obozie. No bo tak, prawda, tak samo jak Eldad. Czym był dla niego obóz? Kościół luterański, którym on był pastorem. I w tymże obozie, jako pastor kościoła luterańskiego, przez samodzielne badanie Biblii, nie mając żadnego kontaktu z istniejącym ruchem prawdy, z którego mógł korzystać, był. No ale dlaczego nie korzystał brat Johnson z istniejącego ruchu prawdy, chociaż w sumie niebawem się znalazł i mówił te same rzeczy? Uprzedzony był do nauk pastora Russella. Swoich parafian w czasie nabożeństw ostrzegał przed tymi braćmi, którzy stoją przed drzwiami jego kościoła od Russella z jakąś literaturą, żeby nie brali niczego i sam też nie brał. Wobec tego na podstawie własnego studiowania Biblii, chociaż ruch prawdy istniał, mógł być dla niego pomocny, ale nie był pomocny. Bóg wiedział, że będą takie jednostki, których on namaści, które może właśnie z powodów uprzedzenia czy czegokolwiek innego długo by do tej prawdy dochodziły. Apostoł Paweł pewnie jeszcze długo by prześladował chrześcijan, gdyby nie interwencja Jezusa. Brat Johnson też nie wiadomo jeszcze, jak długo by dochodził do tej prawdy, gdyby nie był Medadem, który nie będąc w prawdzie otrzymał prawdy, te same. Jakby podwójnie, prawda? Podwójnie Bóg się napracował. Dał prawdy bratu Russellowi, a on nie wziął od brata Russella, tylko sam sobie poczytał i doszedł do podobnych wniosków. Później oczywiście czerpał od niego. Ale jak teraz Battlesworth wymienię 7 rzeczy, jakie Brad Johnson zrozumiał samodzielnie, no to możemy się rzeczywiście dziwić i podziwiać, że sobie otworzyć luteranin, który wierzy w błędy kościoła nominalnego, czy także błędy na punktach tych 7, czyta sobie Biblię i dochodzi do wniosku, luteranin wierzący w Trójce, w piekła i tak dalej, dochodzi do wniosku przez samodzielne studiowanie Biblii, że Bóg nie jest w Trójce, tylko jeden. Pierwszą rzeczą, jaką on zrozumiał, Brad Johnson, że człowiek nie ma duszy nieśmiertelnej, tylko śmiertelną. Potem, że źli idą do wiecznej śmierci, nie do piekła, w którym są męczeni. Potem czwarta rzecz, że system nominalny ma babiloński charakter. To już wielu członków Maleńskiego Statka także wcześniej rozumiało takie rzeczy. Jako piątą rzecz zrozumiał, że dzień sądu i tysiąclecie to jeden i ten sam okres. Czy nie ma co się bać dnia sądu, bo z innego punktu widzenia to tysiąclecie, restytucja. Szósty punkt, że świat w przyszłości po obudzeniu z grobu będzie miał swoją próbę, że to nie jest tylko tu i teraz. I jak teraz się nie nawrócisz i nie przyjdziesz do naszego Pana, to właśnie wieczne męki cię czekają. I jako siódma rzecz, sam zrozumiał, studiując Biblię, że rok 1914 oznacza koniec wieku. To są te rzeczy, które były jego namaszczeniem w obozie jako członka kościoła luterańskiego bez kontaktu z ludem Bożym, który istniał niedaleko, w tym samym kraju. Na wyciągnięcie ręki był. I samodzielne zrozumienie tych nauk oraz taktowne podejście pewnego starszego ze zboru w Columbus w stanie Ohio nakłoniło Pata Johnsona, że może jednak poczytam, co ci od Russella głoszą, bo sam zrozumiałem pewne rzeczy i tak mi się coś obiło o uszy, że oni podobnie mówią. No chyba, a to już właśnie, ale taktowne podejście starszego. Jakiś brat starszy, z którym pewnie jakaś przyjaźń ich wiązała, nie wiem, trudno, nie mamy szczegółów na ten temat, ale mu powiedział może coś w rodzaju, co ci szkodzi, proszę, weź sobie tam któryś tom, przecież to ci dużo nie zajmie, zobacz, sam rozumiesz pewne rzeczy, no tutaj takie są podobne, no, porównaj, chociaż sobie porównaj. Jak ci się nie spodoba, zawsze możesz być nadal pastorem swego kościoła i wierzyć, to tam będziesz uważał za właściwe. Żaden inny pielgrzym w Parouzji nie przyszedł do prawdy tą drogą. Dlatego uważamy, że żaden inny pielgrzym nie jest medadem, tylko Brad Johnson. Bo tylko on tą niesłychaną, dziwną drogą doszedł do poznania prawd Parouzji, tych głównych, nie mówię tak, prawd Parouzji, w tych głównych 7 punktach, bo nie wszystkich, ale te 7 punktów to było coś, co w Parouzji było głoszone, jako te pierwsze podstawowe prawdy i on sam do tych prawd doszedł. I w ten sposób zostało powołanych 70 braci jako pielgrzymów, nauczycieli do prowadzenia ogółu ludu Bożego w żniwie wieku Ewangelii. Wielu z nich służyło dłużej niż tylko żniwo wieku Ewangelii, no bo służyli tak długo, jak długo żyli. Nie pomarli wszyscy w roku 1914, kiedy się skończyło żniwo. Wróćmy do naszego opisu i werset 27 o tym pacholęciu, który jak usłyszał, że Eldad i Medad prorokują w obozie, uznał za właściwe donieść, gdzie trzeba, żeby ci, którzy trzeba, położyli temu kres. To samo mamy cały czas, prawda? Blokować tych, którzy mają odwagę, w mniemaniu niektórych bezczelność, opowiadać Słowo Boże, nie mając naszej zgody na to. Jak to możliwe, że bez mojej, naszej zgody ktoś mówi o Jezusie. Tak być nie może. I tak było zawsze. I to dlatego w to włączam do, tak, że to się wiąże z nimi, prawda? Nie bezpośrednio z jego namaszczeniem, ale z rozpoczęciem działalności, a jest dla nasze czasy bardzo dla nas przydatne. Jeszcze raz powtórzę, 27. Przybiegło pachole, oznajmiło Mojżeszowi, pamiętamy, Mojżesz to nasz Pan, Eldad i Medad prorokują w obozie, Jozue to podchwytuje i mówi wprost, zabroń im tego. To pachole to są te osoby, które pierwsze dowiadują się o tym, że taki brat głosi prawdę, podjął działalność. Jakiś zbór go zaprosił do usługi, a ten zbór jest niezależny, nie uznaje jakiegoś zwierzchnictwa, on tam pojechał. Trzeba to coś z tym zrobić, tak być nie może. Ten zbór, jak nie uznaje nas, to niech ten zbór zginie, przepadnie. Niech będą w izolacji, niech sypią popiół na swoje głowy i czekają na śmierć. Jakim prawem ktoś do nich przyjedzie i będzie im usługiwał? Przecież oni są skazani na samozagładę. I tak mają skończyć. A jak to do nich będą jechać, to coś nie tak. Więc takie pachole to są ci, którzy pierwsi się dowiadują i zaraz donoszą o tym Jozuemu, a Jozue to są ci, którzy uważają się za boskich przedstawicieli w danym okresie czasu. Za chwilę powiemy, kim był ten Jozue w żniwie wieku, bo to się zmienia, prawda? W czasach naszego Pana, tym Jozue, to by ci, którzy siedzieli na stolicy Mojżeszowej, faryzeusze, nauczeni w piśmie, ci blokowali naszego Pana. W interimie to była inkwizycja, która próbowała blokować. A w okresie, zaraz do tego dojdziemy, na razie jesteśmy na pocholęciu. Czyli w przypadku naszym, Eldada Żniwa Wieku Ewangelii, pachole to osoby świeckie, które dowiedziały się o podlicznej działalności, mówię jeszcze bracie Ruseru, o Eldadzie, które się dowiedziały o tym, że brat Rusel rozpoczął działalność publiczną. To polegało na broszurce głównie sposób i powrót, tak? Cel i sposób powrotu naszego Pana. On to wydał, on to głosił, te rzeczy. I te osoby świeckie doniosły o tym tym, którzy siedzieli na stolicy Chrystusowej i oni próbowali zablokować to głoszenie. Jezus karci te działania, jak karci głównie przez błogosławienie takiej działalności tym braciom. Podkreślanie idei, że wszyscy kapłani są poświęceni i wszyscy mają prawo głosić prawdę tam temu, komu, gdzie jest możliwość i sposób, jaki mają dla nich ma do dyspozycji. Dla nas najbardziej ciekawa jest historia związana z bratem Johnsonem, tak jak mówiłem, głównie o nim będziemy mówili, czyli Medadem Żniwa Wieku Ewangelii. Był namaszczony w obozie i tam zaczął prorokować. To te 7 punktów, które sam zrozumiał z indywidualnego badania Biblii. I jeszcze jako kościół pastora luterańskiego zaczął to opowiadać w swoim własnym kościele. No i co na to zwierzchnicy tego kościoła? Sądzimy, zadowoleni byli, że takie nauki, no prawda jest głoszona, ale to oni nie są zainteresowani prawdą, tylko swoimi naukami. Tak się dziwnie składa, że większość systemów chrześcijańskich, czy wielkie kościoły, czy nawet małe ruchy, prowadzą działalność ewangeliczną, tak, prowadzą taką mniejszą, większą, zależnie od tego, jak prężna jest dana organizacja. Ale wspólnym mianownikiem jest to, że prowadzą ludzi do swoich organizacji, a nie do Chrystusa. I każdy podkreśla jednak siebie jako tą drogę do zbawienia. Nawet jeżeli jest blisko prawdy i zna lepiej, jaka jest naprawdę, to i tak prowadzi do siebie i do swoich wozów, a nie do Chrystusa. Chrystus jest dopiero zawodzami. Chrystus jest dopiero zawładzami zwierzchnimi naszego systemu. Najpierw nasz system musi otrzymać to, co chce, a potem będziesz miał z Bogiem do czynienia. Jeżeli nas pominiesz, zezłościmy się bardzo. I gdybyś prosto z Bogiem nawiązał jakąś relację. A to na tym nie polega. Właśnie my powinniśmy prowadzić działalność ewangeliczną, żeby prowadzić ludzi do Chrystusa, zainteresować ich, niech oni sobie sami z tym Chrystusem, żeby tylko On się pojawił w ich życiu. I żeby oni podjęli współpracę, usprawiedliwienie, poświęcenie i niech sobie z tym Chrystusem, nawet nigdy więcej nas nie widzą na oczy, niech sobie z tym Chrystusem współpracują, działają, czytają, jak będą chcieli, mogą z nami się spotykać, mogą razem z nami coś też badać, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby powiedzieć o Chrystusie tym, którzy o tym nie wiedzą, albo żeby poprawić już chrześcijanom żyjącym ich status przed Bogiem, żeby poszli trochę dalej, głębiej, na przykład usprawiedliwiony do poświęcenia, a poświęcony, żeby był gorętszy w swoim poświęceniu. Więc tak, gdy on zaczął głosić to w ramach swojego kościoła luterańskiego, wkrótce został wydalony z tego kościoła. Także typowa reakcja nominalnych na tych wszystkich, którzy mówią prawdę. Zawsze wydalają, wyrzucają. Była to wiosna roku 1903, jak mówiłem. I wtedy brat Johnson, wydalony z tego kościoła luterańskiego, trafia do zboru tego Columbus w stanie Ohio, który wyznawał nauki paruzyjne. Gdy brat Johnson był znaną postacią w kościele luterańskim, także jego wyrzucenie z kościoła luterańskiego odbiło się głośnym echem w Stanach Zjednoczonych. Gazety o tym pisały, że taki wielki profesor tam zaczął jakieś pewne rzeczy inne zrozumiał, głosić i go wyrzucili. No jak trafił do braci w zborze, to ten zbór, widząc co on mówi, że to się zgadza w znacznym stopniu z tym, co oni wierzą, już 5 tygodni później przegłosował, żeby on zaczął publicznie to głosić. I rozpoczął publiczną działalność. Zaczął publicznie głosić na podstawie tego, że zbór go do tego upoważnił. Zbór przegłosował, on zachęcił, żeby głosił. O, znowu to trafiło na łamy gazet amerykańskich, które też o tym zaczęły pisać, że 5 tygodni później związał się on z jakimś zborem badaczy tego ruchu nowego, który powstał i prowadzi publiczną działalność. W związku z tym, że te gazety o tym pisały, no to stało się o tym głośno. Zarówno o wyrzuceniu z kościoła luterańskiego, jak i o podjęciu pracy publicznej już na życzenie, przez głos, zachętę ze strony zboru Columbus w stanie Ohio. Poza tym jeszcze w tym zborze był jeden brat, który też usłużnie doniósł do domu biblijnego, tam gdzie brat Russell był, że jego zbór, takiego nowicjusza, upoważnił, żeby głosił nauki i on głosi. Jak to może być? No i co na to dom biblijny? Niestety, brat Russell wyjechał wtedy w podróż po Europie, był w Europie. Dom biblijny był, brat Russell był domem biblijnym, no ale miał tam swoich współpracowników, których jak wyjechał do Europy, pozostawił i oni zarządzali sytuacją. Więc taki donos, bo trzeba tak powiedzieć donos, trafił do domu biblijnego w czasie, kiedy brata Russella w nim nie było. Byli tam inni czołowi wybitni bracia i to jest właśnie ten Jozue. Ci, którzy wtedy reprezentowali dom biblijny pod nieobecność brata Russella. Więc co oni zrobili? Napisali list do zboru w Ohio, żeby zaprzestał zachęcać tego nowicjusza do prowadzenia działalności publicznej, bo tylko my możemy to robić. Tylko nasi pielgrzymi mogą to robić, którzy przez nasz ruch są wyświęceni, przygotowani. Wy tam nie możecie mieć żadnego Johnsona, ani nikogo innego. Niech on sobie będzie profesorem, niech on sobie będzie Żydem, niech zna języków co niemiara, niech wszystko rozumie i tak dalej. Nie ma naszej pieczęci i nie będzie nic takiego robił. I tak napisali zborowi. Co zbór zrobił? Zignorował ten list. Zignorował ten list. Co za czasy, prawda? Żeby zbór, który dopiero co powstał, powinien być bardzo potulny i poddany. Napisali nam bracia z domu biblijnego, żebyśmy nie wspierali, ale uważamy, że to nie jest zgodne z wolą Pana. Nie będziemy słuchali tego, co nam tu w liście napisali. I właśnie Jezus, skarcenie naszego Pana, przez naszego Pana Jozuego za takie podszepty, pamiętamy z Łowiczo, do niego mówi, czyżbyś był zazdrosny o mnie? Zobaczmy, że przypisuje mu zazdrość, prawda? Zazdrość jako główny powód jego działalności. Więc karci Jozuego, jego zazdrość, po pierwsze dając odwagę braciom z Boże w Columbus, żeby zignorować ten list domu biblijnego, nie słuchać sugestii, rady, prośby, jakkolwiek to było, nie wiem, jak ten list był napisany, w jakim tonie, czy rozkazującym, czy prośba, sugestia, ale jaką był, nie był, treść była taka, że trzeba to przerwać. Ignoruje ten list i brat Johnson w dalszym ciągu funkcjonuje jako pielgrzym, nie będąc w ogóle do tego pielgrzyma mianowany przez narzędzie pańskie, którym był brat Russell. I taka sytuacja trwała przez rok, gdyż nominacja na pielgrzyma ruchu nastąpiła dopiero 1 maja 1904 roku. Czyli mamy w maju 1903 brat Johnson kończy swoje namaszczenie, opuszcza, ale właściwie jest wyrzucony z kościoła luterańskiego. Trafia bardzo szybko do tego zboru w Ohio. Ten go zachęca do tego, żeby głosił te rzeczy wszem i wobec. Jest znaną postacią w kraju przecież. Rok czasu on to robi. Zbór się cieszy. Ignoruje list z domu biblijnego, który zalecał zaprzestanie takiej działalności. I rok później brat Russell, nieobrażony na brata Johnsona, że przez rok robił takie rzeczy bez jego upoważnienia, dostrzega jego wartość, przydatność i oficjalnie go mianuje pielgrzymem ruchu. Jednym, tak, już teraz może być oficjalnie, staje się tym jednym z tych 70, ale nieoficjalnie był wcześniej. Eldad i Medad namaszczeni duchem i prorokują w obozie, zanim ktokolwiek z ludzi to zauważy i potwierdzi, jak tak powiedzmy, tą symboliczną pieczątką, jeżeli byśmy się już tym mogli posługiwać terminem. I Bogu to nie przeszkadza, i bratu Russellowi to nie przeszkadzało. Dzisiaj, gdyby taka była sytuacja, to byśmy pewnie usłyszeli, bracie, ty już od roku prowadzisz działalność bez upoważnienia. Musisz bardzo pokutować teraz. Może ci Pan przebaczy. Jak będziesz pokutował, pewny okres pokuty minie, zobaczymy, że twoja pokuta jest szczera, to może kiedyś damy ci zgodę. Otrzymał zgodę na oficjalną, jak gdyby pieczątkę symboliczną po roku czasu. Wtedy pewnie ten czas był potrzebny na to, żeby się zorientować co do jego przydatności. Czyli najpierw działał, a potem jego działalność została zauważona i otrzymał oficjalne potwierdzenie na tego pielgrzyma i przyszedł do namiotu, do grona ludu Bożego. 30 werset mówi nam, że potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. To też jest bardzo ciekawe, zwykle się na ten werset uwagi nie zwraca. Bo co to znaczy, że Mojżesz razem z tymi starszymi wycofał się do obozu? Mojżesz i tych 70 wycofują się do obozu. Obóz to nominalne chrześcijaństwo, czyli masz Pan i 70 braci powołanych do służby ogółowi ludu Bożego wycofują się do obozu, czyli kierują swoje zainteresowania do pracy wobec nominalnego systemu. Bo skąd żniwo pozyskiwało tych usprawiedliwionych i ewentualnie poświęconych? Trzeba byłoby ich wyszukiwać w tymże obozie. Więc oni tam się wycofują, żeby prowadzić pracę publiczną. W żniwach, obydwu żniwach praca polegała na żęciu, a w okresie interym na sianiu. ci bracia z okresu interim siali. Nasz Pan mówił, kto inny sieje, kto inny zbiera w żniwie, więc wycofują się do obozu. A co jest ciekawe? Ciekawe jest, kim jest Jezus. No Mojżesz, tak pokazany w Mojżeszu. Tych, że siedemdziesiątka się wycofuje do obozu i prowadzi pracę publiczną, czy to siania, czy zbierania, no to rozumiemy. Bracia do tego zostali powołani, przygotowani. Ale nasz Pan też się wycofuje do obozu. I co, działa osobiście? Nie. W naszym Panu są pokazani wszyscy inni z ludu Bożego poza tym gronem. Poza tymi 70. Nasz Pan nie działa osobiście, on zawsze działa przez kogoś. Wziął sobie do pomocy 70, a w sobie samym pokazuje całą resztę innych braci, którzy nie są generalnymi starszymi. Nawet wtedy, kiedy ta 70 była, to nasz Pan działał poza tą 70. Sądzimy, że tylko ograniczył się do tych 70. Mówi, 70 osób działa, to są moi. Nikomu więcej nie pozwalam działać. Nic działać na polu prawdy. Nie, możecie i nie działać. To jesteście we mnie. Specjalnego urzędu wam nie daję przed sobą. Nie macie takiego namaszczenia, ani 70, ale ja działam przez cały mój lud. To może to nawet nie musi być żaden brat. To może być siostra, która przez opowiadanie słowa prawdy kogoś zarazi, że tak powiem, takiego bakcyla mu do prawdy sprzeda. Pobudzi go, jego myślenie, zainteresuje prawdą, coś mu powie, czego on jeszcze nie wie. Już jest pomocna, już Jezus działa w nim. Także pamiętajmy, że poza tą 70 nasz Pan też się wycofał do obozu. A w naszym Panu pokazana jest cała reszta ludu Bożego, nie będąc przez Niego powołana na specjalne urzędy drugorzędnych proroków. To zresztą widać nawet u brata Russella. Jak czytam, pamiętamy, gdy pytano brata Russella na temat tego, czy można zaprosić innych pielgrzymów spoza jego listy do usługi. To brat Russell mówi, że ci pielgrzymi, których on powołał, to są tylko jego propozycje. To nie jest to, że zbory mogą zapraszać tylko i wyłącznie tych z jego listy. On tylko wyraża nadzieję, że wśród tych, których on powołał, nie ma żadnych pomyłek, że są to odpowiednie osoby, ale zawsze mówi, prosi o informowanie go, czy ci jego pielgrzymi przypadkiem gdzieś jednąc po zborach nie mówią rzeczy nie takie, które się zborom wydają nieprawdziwe. Ma tylko nadzieję, że nie popełnił żadnego błędu i nie powołał kogoś nieodpowiedniego. Co wcale mówi, nie wyklucza i nie ogranicza, że poza tą 70 są inni, którzy mogą także służyć. Mówi to, ja tego wcale nie stwierdzam, że nie ma. Bo są, mogą być i są. Zbory niech same patrzą, rozpoznają, korzystają. Zresztą potem podam jeszcze, mam nadzieję, jak zdążę, przykład inny. Czyli co mamy w tej historii, tak żeby krótko ją podsumować? Pan gani zakazywanie komukolwiek głoszenia prawdy. Czyni to słownie przez wystąpienia swoich prawdziwych sług. Czyżbyś był zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana. Oby cały lud. Niech głosi tylu, ilu chce. Tylu może, nie wszyscy, nie każdy głosi. Oby cały lud zamienił się w proroków Pana. Tak by on by chciał. To jest jego punkt widzenia i tych, którzy są prawdziwymi jego sługami. Dodaje odwagi, żeby nie podporządkować się zakazom, jeżeli takie są przez kogokolwiek wysuwane. Zakazów głoszenia Słowa Bożego. I punkt trzeci, błogosławi takiej służbie. Bardzo ważny element. Błogosławienie służbie takich osób. Ponieważ każdy ma prawo głosić prawdę w takich warunkach, jakich Bóg opatrznościowo go postawił. Bez konieczności uzyskania ludzkiej zgody ze strony kogokolwiek. Ci, którzy donoszą, że ktoś służy słowem prawdy, tak, to potopa chole, oraz ci, którzy później chcieliby zakazywać takie działalności innym, tak, w przypadku Medada wieku Ewangelii, to byli niestety bracia z domu biblijnego, są pokazani jako zazdrośni. Ich motywem, który ich popycha do blokowania innym działalności, jest zazdrość. Patrzą na innych, jak w firmie się patrzy, jako na konkurencja. To jest konkurencja, trzeba wszystko robić, żeby konkurencję ubić. Bo jak nie będzie konkurencji, to nasze produkty będą się lepiej sprzedawać. My więcej zarobimy. Na polu religijnym, jak nie będzie nikt gościł inny, tylko my będziemy bardziej szanowani. Będą nas wyglądać i oczekiwać. A jak się pojawimy, będą strasznie szczęśliwi, że zaszczyciliśmy ich swoją obecnością i z prawdą, którą mamy im do przekazania. A każdy inny umniejsza naszej roli. Ci, którzy szukają swego, nie cieszą się z drugiego brata, siostry, który chce robić to samo. Są zazdrośni i chcieliby mu podstawić nogę. Co też cały czas robią. Nasz Pan nazywa to zazdrością i wtrącaniem się do jego własnych prerogatyw, bo to tylko Bóg ma prawo i nadaje ducha z tym, których widzi, że są właściwie przygotowani do służenia i wypuszcza ich jak gdyby dla usługi ludu Bożego. A lud Boży, tak jak brat Mirek wczoraj mówił, ma rozpoznać tych, których Pan przygotował. To rozpoznanie jest bardzo ważnym elementem. Zobaczmy, że nawet na poziomie zboru. Czy zbór tak naprawdę przygotowuje swoich diakonów i starszych? Zbór ich uczy prawdy? Zbór im daje rozwój charakteru? Bóg im daje, albo nie. Szkoły prorocze, które są organizowane w zborach, to tylko taka jest mała pomoc dla braci, którzy się szykują do urzędu starszego. On napowie parę wykładów w szkole proroczych. Coś tam ktoś podpowie, ale to gdyby Pan duchem swoim tego kogoś, tegoś takiego brata nie przygotował, nie dał mu zrozumienia prawdy, odpowiedniego podejścia, to te szkółki prorocze na pewno nikogo nie przygotowały do tego, żeby był starszym i mógł z pożytkiem dla zboru służyć. Wobec tego nawet na poziomie zboru rozpoznanie tego, kogo Pan przygotował nawet do służby lokalnej. I tak samo tych na poziomie wyższym. Pan przygotowuje, Pan daje ducha i albo on jest w tej osobie, albo go nie ma. To jest dowodem tego, że niezbędną rzeczą jest, aby najpierw było to przygotowanie ze strony Pana. Także pamiętajmy, tylko i wyłącznie Bóg wybiera sług dla swego ludu. Lud Boży sam się nie szkoli, lud Boży się nie zapisuje do żadnych szkół, gdzie będą go szkoleni. Słudzy też sami się nie zgłaszają. Ja będę tym sługą, ja będę takim, ja zrobię tamto. Tak jest w kościołach nominalnych. Do seminariów zgłaszają się chętni sami, albo rodzina ich zniesie, bo chce mieć księdza w rodzinie, no to zapiszą, no i ma być księdzem. A jak pokazuje, zobaczmy nominalnych słów w kościołach, tam są też tu i ówdzie prawdziwe dzieci, ale zobaczmy, w jakim otoczeniu oni działają. Ilu tych sług, których się widzi, to, brzydko mówiąc, boczeńcy i grzesznicy. A na pewno cała prawda nie jest jeszcze odkryta na temat tego, co oni wyprawiają. To się dopiero chyba uchyla powoli. No i co powiedzieć o ich namaszczeniu do tej usługi, którą wykonują? A jak lud Boży ma rozpoznać? Po głosie. Po głosie, jaki ten sługa wydaje. Sługa przygotowany przez Pana, sługa namaszczony przez Pana, to znaczy przygotowany w umyśle co do prawdy i w sercu co do charakteru, ma odpowiedni głos, podobny do głosu Pana. Czyż Pan nasz Pan nie powiedział w Jana 10:4-5? Gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają głos jego. Za obcy natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Prosta zasada. I dowodem, że ta zasada działa, jest to, że bracia powołani przez różne ludzkie narzędzia, różne ludzkich przedstawicieli, czy naprawdę od Pana, czy nie od Pana, wszystko jedno, nie będę tego oceniał, ale bracia powoływani tylko przez człowieka, jako słudzy, wobec innych, bardzo często okazują się niedobrymi sługami. Już nie mam na myśli, że może nie mają talentu, nie mam na myśli też, że nie mają talentu kasemówczego, czy tam czy nawet zrozumienia prawdy. Mam chociażby na myśli takie rzeczy, że wstają, mając pieczątkę od człowieka, może się pochwalić i wstaje i głosi błąd. No i co powiedzieć? Pan przygotował nam takie narzędzie? Ma pieczątki, wszystkie co jak trzeba. I staje za mikrofonem i o głowie ludu Bożego szerzy błąd. I to na punkcie, po punktach dotyczących podstaw naszego chrześcijańskiego życia. Co to za sługa? Od kogo on jest? Wszystko jest legalne. A nielegalny sługa na tak zwanych dzikich spotkaniach, jak to się w Polsce nasze spotkania nazywa, brat starszy zborowy, ilu to braci zborowych w tej chwili usługujących na naszych spotkaniach, którzy nigdy wcześniej nie byli ani ewangelistami, ani pielgrzymami w ruchu, dają wykłady o wiele bardziej budujące niż oficjalnie z pieczątkami przedstawiciele ruchu. Wystarczy posłuchać na nasze spotkania różnych braci. Myślę, że połowa z nich nie była nawet wcześniej żadnymi sługami ruchu. I mają namaszczenie. Bo niektórych do służby przygotowuje Pan, a niektórzy mają przygotowanie tylko od człowieka. Dam tutaj cytat od brata Johnsona z pierwszego numeru Teraźniejszej Prawdy. Tak mi się spodobało. Taki mały fragment, a związany jest z naszym tematem. Chodzi o to, kto będzie podawał prawdę po śmierci brata Russella. Nie było wtedy takie oczywiste. Pamiętajmy, że brat Johnson był tylko jednym z drugorzędnych proroków. Ich było więcej. Brat Johnson nie mówił, że on ma urząd specjalny. Specjalny urząd otrzymała 12 apostołów. Nie mam 12 palców w jednej ręce. Tu sobie wyobrażamy, że to jest 12. Więc w tej ręce jest 12 apostołów, mieli szczególny urząd i był jeden brat Russell, szczególny urząd od jego sługi. Koniec z szczególnych urzędów. Brat Johnson był jednym z 70 proroków. Jego powołanie szczególne wcale nie musiało oznaczać, że on musiał być taki też szczególny później do podawania prawdy Epifanii. Każdy z tych 70 mógł być, bo było tylko 13 urzędów, 12 plus 1, a wszyscy inni byli na równym poziomie. Skąd się wzięła różnica między bratem Johnsonem a pozostałymi drugorzędnymi prorokami? Dlaczego na niego padło ani na innego drugiego żadnego proroka, z punktu widzenia urzędu przed Panem niczym się nie różnił od pozostałych 70, którzy działali. Jak zawsze, duch poświęcenia, zdolności i opatrzności Pana. Przy czym duch poświęcenia decyduje. Pan patrzy na swoje dzieci, widzi dużego ducha poświęcenia, patrzy także na naturalne zdolności, które może lekko rozwinąć i daje mu opatrznościowe sytuacje, w których tego ducha poświęcenia i zdolności może użyć dla dobra. Jeżeli nie ma ducha poświęcenia odpowiednio silnego, to wtedy zdolności się nie liczą, bo i tak ich nie użyjemy dla Pana. Bardziej w świecie byśmy je użyli. Jak również Pan nie tworzy opatrznościowych sytuacji, bo i po co, skoro je zaprzepaścimy, nie mając ducha poświęcenia. A ten cytat właśnie, gdy nie było jasne, kto będzie podawał prawdy i tak Brant Johnson sam głośno rozważał, przez kogo to będą podawane prawdy. To jest rok 1918. Zobaczmy, jak on pięknie pisze, zgodnie z prawdą, z logiką. Jeśli Pan uzna za właściwe, na przykład najpierw podać nam coś na temat typów, symboli i proroctw, a do innych dotrze to później i to przez nas, to jest to Jego sprawa i nikogo innego. Duch Pana w ciele będzie z tego zadowolony. Kiedy inni prorocy, zauważmy, wie, że są inni, oni też mogą być przez Pana użyci. Kiedy inni prorocy otrzymają coś przed nami, nasze serce będzie cieszyć się z nimi, z ich przywileju. Ci, którzy nie odczuwają takiej radości, wydają się potrzebować duchowego lekarza. Takie było stanowisko Brata Johnsona wtedy. Ja, kto inny, nie ma znaczenia. Będę się cieszył, jak poda inny. Jak podam ja, pańska sprawa. I na koniec, żeby ten nasz temat troszeczkę rozszerzyć, chciałbym zwrócić uwagę na historię z Marka 9 rozdziału 38 i 40, która sądzę, że została chyba zapisana po to, żeby być pomocą dla nas w obecnych czasach, kiedy mamy różne zarzuty o legalne, nielegalnych braci, legalne, nielegalne spotkania. Marek 9, 38 do 40. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Na co nasz Pan, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudu w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Do tego dołączę komentarz Brata Johnsona, rok 2001. Mam z angielskiego sztandaru biblijnego. Nie wiem, czy jest to po polsku. Nie, 2001 rok, kto ma dobre te źródła, może sobie sprawdzić, czy w okolicach roku 2001 w sztandarze biblijnym pojawiły się słowa takie coś od brata Hedmana. Jezusowi doniesiono o kimś, kto wypędzał demony. Ten cudotwórca nie należał do grona uczniów, a Jan nalegał, bo Jezus przerwał jego działalność, ponieważ nie chodził z nami. Odpowiedź Jezusa jest pouczająca. Kto nie jest przeciwko nam, jest za nami. Nie znaczy to, że nie należy czynić różnicy między prawdą i błędem, ani że jedna droga do Królestwa Niebios jest równie dobra jak inna. Jezusowi chodziło o to, że posiada on wielu sług poza swoimi uczniami, którzy także wykonują jego polecenia, chociaż nie są uznawani przez tych, którzy uważają siebie za kogoś z wewnątrz, z grona uprzywilejowanych kilku. Przekonanie, że czyjeś duchowe środowisko jest wyłącznym i szczególnym obiektem łaski nieba, powoduje dużo duchowej szkody w sferze chrześcijańskiej. Taka postawa prowadzi do samozadowolenia u tych, którzy wyznają taką opinię, oraz do urazy w stosunku do tych z zewnątrz. Koniec cytatu. Dwie rzeczy. Jezus nie pozwala zabraniać wypędzania demonów komuś w swoim własnym imieniu, chociaż nie jest z grona jego uczniów, nie chodził z nimi. Ale co jeszcze ciekawsze, Jezus działa przez tego człowieka, chociaż on nie chodzi z nimi. Apostołowie, jego wybrani i uczniowie, których też wybierał, nie wiedzą o istnieniu takiego człowieka. A mimo tego on przez niego działa. I zauważmy dziwną rzecz. Osobiście sam Pan Jezus jest na ziemi tutaj. Zdawać by się mogło, nic poza jego kontrolą nie powinno się dziać. Bez jego zgody, przyzwolenia, bez jego pieczątki, bez jego zaproszenia nie powinno się nic działać. A o to chodzi jakiś człowiek i wypędza demony w imieniu Jezusa. A nasz Pan na to się zgadza, zabrania mu przeszkadzać. No i co najdziwniejsze w tym wszystkim, działa przez niego, musiał przez niego działać, bo te demony by go nie słuchały. Tego człowieka, który, no niechby sobie tak spróbował ktoś inny, nie mający siły Jezusa za sobą, nie mający wsparcia, bo jak ja mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, tak każe ci wyjść, jakby za tym poleceniem nie stał Jezus, to ten demon by się zaśmiał, tak jak były przypadki, prawda? Jak to demon powiedział jednemu, wiem kto to jest Jezus, wiem co to jest Paweł, a ty co jesteś? Więc same posłuszeństwo tych demonów wskazuje, że Jezus za tym stał. No i jego reakcja na to, na tą chęć zablokowania. Tutaj w tym przypadku znowu mamy zazdrosnego tak, Jozuego, który mówi, Panie, przerwij mi, bo nie jest od nas, nie ma prawa takich rzeczy robić, tylko my. Wszyscy musieli się jeszcze wtedy uczyć. Tyle w moim temacie o Eldadzie. Też dzisiaj wszyscy przeciągają. Tak od rana się zaczęło. Takie to już, jak jesteśmy na starlata wielomówni, a to podobno niedobrze. Niech Pan pobłogosławi te myśli o Eldadzie i Medadzie. I dla nas najciekawsze jest tym wszystkim, że Pan ma wielu różnych sług. Powołuje ich tak, jak widzi za stosowne. I nie czeka wcale na to, żeby koniecznie człowiek potwierdził to swoją pieczęcią. Dopuszcza potwierdzenie, żeby ułatwić pewnym zborom. Oto są bracia, którzy się nadają. Z ich pomocy możecie korzystać. Ale jak widzicie kogoś innego, namaszczonego przeze mnie, ja się nie ograniczam tylko do tych. To jest pomoc, którą wam daję. Moje narzędzie ich wybrało. Korzystajcie, jeśli chcecie. Widzicie kogoś innego? Korzystajcie. Jeszcze innego? Też korzystajcie. Rozpoznajcie moje namaszczenie, mojego ducha w tych, którzy działają na polu prawdy. Dziękuję, braterstwo.